Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Anita Szymborska. Jesteśmy tu razem z Igą Rześkiewicz. Opowiedzieć o kampanii Mam tak samo i materiałach edukacyjnych, które powstały w ramach tej kampanii. Kampania Mam tak samo została zainicjowana w zeszłym roku. Pokazuje młodych Polaków i młodych Ukraińców razem w różnych sytuacjach społecznych. I służy temu, żeby pokazywać, że mamy bardzo dużo wspólnych doświadczeń, wspólnych zachowań i chcemy pokazywać, jak można budować wspólnotę polsko-ukraińską. W ramach tego projektu powstały materiały edukacyjne, które są przygotowane w taki sposób, że można prowadzić z nich lekcje o migracjach. I o tym chcemy dziś z Igą porozmawiać. Iga Rześkiewicz jest nauczycielką w liceum, w klasach międzykulturowych i ma duże doświadczenie w prowadzeniu lekcji właśnie w takich klasach, gdzie są dzieci z mieszanych kultur. Chciałabym Ci, Igo, zadać pytanie takie pierwsze, jak patrzymy na migrację, taki jest podział migracji na przyczyny tych migracji, które się odbywają na świecie i migracje dobrowolne i przymusowe. Jak można to pokazywać, jak można o tym dyskutować na lekcjach i jak to pokazywać młodym?
Też może coś, o czym warto wspomnieć, że w kontekście tych lekcji, które przygotowaliśmy, skupiamy się też na szerszym kontekście, nie tylko polsko-ukraińskim, też ze względu na to, że doświadczenia szkół są bardzo różne i też coraz więcej jakichś refleksji, które do nas docierają, dotyczą właśnie funkcjonowania osób z wielu różnych państw, czy to w jednej klasie, czy to w jednej szkole. Dlatego chcieliśmy trochę ze względu też na szkoły ten kontekst rozszerzyć. Nasze warsztaty zaczynają się tak od takiej ogólnej refleksji dotyczącej właśnie migracji. Staramy się wyjść od tego, co jest uczniom znane. Na przykład brat na studiach, na przykład kuzyn, który od zawsze mieszka za granicą. No i przechodzimy przez też taką burzę mózgów i różne pomysły, które gdzieś się wiążą z doświadczeniami właśnie osób uczniowskich. Celem takiego zabiegu jest pokazanie, że migracje, niezależnie od przyczyny, one są obecne. Są obecne teraz, ale też były, ponieważ pojawiają się tematy, a mój dziadek to w poprzednich latach mieszkał gdzieś tam, a ja mam korzenie zupełnie z innego kraju, bo przez ileś lat moja właśnie rodzina nie mieszkała w Polsce. No i tutaj na podstawie takiej dyskusji, refleksji, doświadczeń tych wszystkich osób klarują się właśnie, tak jak wspomniałaś, te dwie, powiedzmy, struktury, migracje przymusowe i migracje dobrowolne. Natomiast gdzieś pomiędzy tym zawsze pojawiają się hasła trochę może niewygodne, może takie, których nie da się zaklasyfikować ani do tej jednej kategorii, ani do tej drugiej kategorii. No i tak naprawdę to jest ten element, na którym nam chyba zależy najbardziej, żeby już od samego początku pokazywać złożoność imigracji, ale też złożoność świata i w ogóle ludzkich doświadczeń, bo tak naprawdę w sytuacjach, powiedzmy, standardowych, gdzie mamy wojnę, gdzie mamy prześladowania, dyktaturę, bardzo łatwo też jest nam powiedzieć, to jest właśnie przymusowe. Kiedy jedziemy na wakacje i decydujemy, że chcemy w tym kraju mieszkać, to jest zdecydowanie dobrowolne, chcemy jakoś zmienić swój sposób funkcjonowania. Natomiast dostęp do edukacji, natomiast kwestie ekonomiczne, to już nie jest kwestia łatwa do oceny, ponieważ też mamy różne granice, mamy różne oczekiwania w stosunku do życia. Tak naprawdę trudno jest odpowiedzieć na pytanie, gdzie zaczyna się dobrowolność, a gdzie kończy przymusowość. Tutaj tak naprawdę chcemy uwrażliwiać uczniów na to, że te sytuacje są różne i tak naprawdę może nie sama klasyfikacja jest najważniejsza, a też taka uważność na ludzkie doświadczenia i też indywidualne kwestie.
Tak, i tutaj chyba ważne jest to pokazanie, że prawie każdy uczeń ma kogoś znajomego, kto migrował, więc i może sobie wyobrazić tą sytuację, prawda? Znaczy, że to może być taka dyskusja pokazująca i jakby uświadamiająca na podstawie przykładów, które ci uczniowie znają.
Tak, też na pewno cenne jest to, że odwołując się do takich sytuacji z życia codziennego naszych osób uczniowskich, mamy już na samym początku takie poczucie, że dużo łatwiej jest wejść w te emocje, ponieważ zdarza się, że są osoby, które tęsknią, zdarza się, że są osoby, które na przykład uczyły się w innym systemie edukacji, bo rodzice zdecydowali się wyjechać z kraju, tak? I tutaj też już można rozpocząć dyskusję na temat tego, co jest dobrowolne, a co jest przymusowe. Zupełnie, może w skali mikro, ale możemy w jakiś sposób postawić się na miejscu takiej sytuacji, takiej osoby, przepraszam, która wyjeżdża i nagle znajduje się w obcym miejscu. Więc tutaj rozmowa, no właśnie, o migracjach w kontekście wojennym być może będzie trudna do takiego empatyzowania i odczucia, bo też nasze wyobrażenia na temat wojny są być może inne niż rzeczywistość, ale to właśnie nasze małe doświadczenie tęsknoty, nasze małe doświadczenie poczucia niesprawiedliwości, to jest coś, co może dać nam przykład tego, jak czują się osoby z doświadczeniem czy migranckim, czy uchodźczym. Mhm.
W tych materiałach też przypatrujemy się sytuacji migracji w ogóle w świecie i jak ona się zmienia w ostatnich latach. I czy możesz opowiedzieć, jak pokazujesz uczniom, jak ta migracja w świecie wygląda teraz?
Tak jak wspominasz, mamy też takie poczucie, że coraz więcej jednak o tym mówimy, coraz więcej też jest świadomości społecznej, być może jakiegoś dyskursu publicznego na temat migracji. Natomiast prawie zawsze zaskoczeniem jest to, że tych migracji tak naprawdę nie jest coraz więcej, że mimo tego, że w dyskursie to się pojawia, to poziom migracji utrzymuje się oczywiście mniej więcej na podobnym poziomie. Tutaj warto się odwołać do książki Migracje bez mitów socjologa Hassa, który pokazuje, że ten procent osób migrujących w społeczeństwie utrzymuje się tak w przedziale około 2,75% do 3,25%. No i z czego te jego kalkulacje i obliczenia wynikają? Często w takich rozmowach zapominamy o tym, że oczywiście osób migrujących jest więcej, natomiast też populacja ludności wzrasta. No i tutaj często te nasze rozmowy dotyczące właśnie skali migracji opierają się bardziej o zagadnienie związane z tym, że migracja jest naturalną częścią funkcjonowania społeczeństwa. Że tutaj nie możemy stawiać jednoznacznych diagnoz, czy to jest dobre, czy to jest złe. Jest po prostu częścią świata, która była obecna, jest i najprawdopodobniej też będzie obecna z nami przez długi czas.
Zmieniają się kierunki migracji. Jakby ta skala, has pokazuje, że ta skala jest proporcjonalna i stała w stosunku do ludności świata. No natomiast zmieniają się kraje, z których migrują uchodźcy i migranci. I teraz takie kraje, z których teraz najwięcej migruje osób, to jest Ukraina, Syria, Birma, Sudan, Sudan Południowy i Demokratyczna Republika Konga. Pokazujemy takie mapy świata obrazujące te kraje i gdzie migrują osoby z tych krajów. I tutaj pytanie do ciebie, jak prowadzisz ten warsztat na temat tych krajów, tego, jaka tam jest sytuacja i gdzie migrują?
Takim naszym głównym narzędziem są chyba mapy nieeuropocentryczne, które tak naprawdę są prostym narzędziem pokazującym na przykład wielkość kontynentów w rzeczywistej skali, w rzeczywistych proporcjach, które czasem odwracają ten najbardziej popularny w Europie schemat, pokazując, że to wcale nie jest tak, że Europa musi być na mapie w centrum, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I to już jest taki pierwszy też szok, pierwsza dezorientacja, bo właściwie na takiej mapie trudno nam jest się znaleźć, gdzie my w ogóle jesteśmy, jak to wygląda. No i oczywiście też rozmawiając o tych państwach, coś, na co zwracamy uwagę, to są na przykład państwa afrykańskie, tak jak tutaj wspomniałaś, Demokratyczna Republika Konga czy Sudan, ponieważ pojawiają się oczywiście hasła, że najwięcej osób jest z Afryki, najwięcej osób jest z Ukrainy, najwięcej osób jest właśnie z Afganistanu, te hasła, które są już z nami gdzieś tam obecne. Natomiast niestety wciąż jesteśmy w takiej przestrzeni, że Afryka pojawia się często jako po prostu miejsce migracji. Zapominamy o tym, że to jest mnóstwo państw, że to są zupełnie różne kultury, więc tutaj staramy się też odczarować tą przestrzeń. Też kiedy rozmawiamy sobie o miejscach, do których docierają te osoby, tutaj gdzieś takim elementem, który w tej naszej europocentrycznej narracji się pojawia, jest to przekonanie, że to Europa, że to jest to miejsce, do którego wszyscy chcą dotrzeć, bo przecież tu się żyje najlepiej i jakoś czasem nawet dyskusje na ten temat prowadzą do pewnego rodzaju oporu, ale jak to nie? Przecież mamy gdzieś w mediach wszystkie przekazy dotyczące tego, no właśnie, chociażby szlaków migracyjnych, od których myśmy w tych warsztatach odeszli, no właśnie dlatego, żeby skupić się też na tym, że migracje dzieją się na świecie. To znaczy wszędzie migrują osoby z różnych państw, często do państw sąsiednich, a nie tylko, tak potocznie już mówiąc, świat migruje do Europy, bo to nie jest prawda.
Patrząc na te kraje, które najwięcej przyjmują uchodźców, imigrantów, to na tej liście są dwa kraje europejskie wśród 12 krajów, a tak to są to kraje i afrykańskie, i azjatyckie.
Tak, tutaj Iran, Uganda to są te miejsca, które przyjmują jak najwięcej uchodźców. Natomiast też cała ta dyskusja, cały ten warsztat dotyczący w ogóle krajów przyjmujących zaczyna się trochę od takiej refleksji na temat przywilejów, na temat zasobów, jakie posiadamy, bo też mając mało informacji na temat tego właśnie, jakimi zasobami dysponują osoby migrujące, tak naprawdę, czy to przymusowo, czy dobrowolnie, to tutaj wkładamy tak naprawdę te osoby w swoje buty. Co ja w tej sytuacji, w której jestem, sobie myślę? A właśnie nam chodzi o to, żeby te swoje przywileje trochę zdjąć, żeby zobaczyć chociażby siłę paszportu polskiego, który jest jednym z najsilniejszych paszportów, i też osoby właśnie mające taki dokument często nie zdają sobie sprawy, że ta dostępność różnych krajów nie jest tak naprawdę tak popularna na całym świecie, że jest to naprawdę duży przywilej, że możemy podróżować w różne miejsca, tak naprawdę nie martwiąc się o to, czy zostaniemy wpuszczeni, czy ten dokument jest wystarczający. Wiele osób po prostu tak nie ma.
Tu chcieliśmy też w ramach tych lekcji pokazujemy całą skalę migracji Polaków w świecie, no żeby pokazać właśnie, że historia uczy, że też z Polski te migracje były bardzo duże i w każdej rodzinie prawie są osoby, które migrowały na jakimś etapie i że to jest, że się zmieniają właśnie te kierunki migracji, ale może to spotkać, no, każdy kraj może spotkać taka sytuacja. I jakie są te przedstawione ten temat migracji Polaków na świecie?
Tutaj całe te zajęcia nazywają się Rys historyczny polskich migracji, natomiast zaczynamy trochę przewrotnie, bo zaczynamy od współczesności. No właśnie tak jak wspominałyśmy też na samym początku, po to, żeby to było blisko tych osób, żeby one mogły powołać się na jakieś swoje doświadczenia. I pierwszym takim zagadnieniem, które omawiamy, jest ta sytuacja migracji, a właściwie mobilności po wstąpieniu do Unii Europejskiej, bo tutaj staramy się też rozróżniać, no właśnie ze względu na to pojęcie dostępności różnych krajów, że po wstąpieniu do Unii to już nie są migracje, tylko mobilność. Pokazujemy, jak zmienia się to w kontekście chociażby uregulowania sytuacji prawnej osób, które już wcześniej, przed wstąpieniem do Unii, były gdzieś za granicą. I staramy się też uzmysłowić, że to jest bardzo podobna sytuacja do tego, co dzieje się chociażby podczas starania się o ochronę międzynarodową, bo tak naprawdę właśnie to wstąpienie do Unii Europejskiej dla osób, które gdzieś wcześniej przebywały, no zapewniło taką stabilizację. To, o co tak naprawdę te osoby współcześnie, właśnie chociażby osoby z doświadczeniem uchodźczym, starają się i też jeśli mamy w rodzinie takie doświadczenie, to też zachęcamy właśnie uczniów i uczennice, aby pytać na przykład o emocje, na przykład pytać, jakie to jest samopoczucie, jeśli ja nie wiem, czy będę mógł zostać. No i nagle okazuje się, że dzieje się jakaś sytuacja, która mi sprzyja. No a co by było, gdyby to się nie stało? Więc tutaj też przybliżamy ten kontekst takich regulacji prawnych na doświadczeniu osób rodzinnych, tak? Tego, co dla nich jest dostępne. Wspominamy sobie o wszystkich mobilnościach związanych z programami, właśnie czy wymiany studentów, ale mówimy też o takich migracjach sezonowych, które swój początek miały już w 80. latach XX wieku i dzięki wstąpieniu do Unii Europejskiej mogły się utrzymywać i też są bardzo, bardzo popularne wśród szczególnie osób młodych, czy to właśnie takie sezonowe migracje zarobkowe, czy tak zwany gap year, gdzie to się dzieje po prostu w ramach zdobywania doświadczenia, różnego rodzaju wyjazdy właśnie na wolontariaty, na różne praktyki. No i przechodząc przez tą współczesność, zahaczamy oczywiście o taki rys historyczny, tak naprawdę, żeby podkreślić, że migracje dla Polaków nie są nowym tematem, są w zasadzie elementem tożsamości, bo Polacy to tak naprawdę naród, który przez wieki historii migrował. Mamy zjawisko wielkiej emigracji, mamy czas zaborów, mamy czas II wojny światowej, gdzie tak naprawdę te mniejszości utrzymują się do dzisiaj i tworzą Polonię w wielu, wielu zakątkach świata, zaczynając właśnie od Ameryki Łacińskiej, poprzez Indie i cały czas gdzieś to dziedzictwo bycia w różnych elementach świata goszczonymi jest jednak z nami i tworzy naszą tożsamość.
Przechodząc do sytuacji obecnej w Polsce, po 22 roku przyjechało do Polski bardzo dużo Ukraińców w związku z wojną. Obecnie jest około 900 tysięcy Ukraińców w Polsce. Co możemy powiedzieć o tej migracji, która tu przyjechała?
Przede wszystkim w kontekście szkolnym widzimy tą sytuację właśnie z jednej strony, gdzie w 22 można powiedzieć, że społeczeństwo polskie dokonało trochę takiego romantycznego zrywu pomocowego, gdzie wszyscy bardzo mocno zaangażowali się w to wsparcie i na granicy, i też indywidualnie w swoich domach. I rzeczywiście w kontekście funkcjonowania społeczności szkolnych, gdzieś na samym początku widać było to zaangażowanie, to chęć pokazywania jakichś wspólnotowych rzeczy. Natomiast z czasem też te drogi w jakiś sposób się zaczęły rozchodzić, zaczęły pojawiać się konflikty. Stąd też pomysł w sumie na kampanię, żeby jednak zwrócić uwagę na to, że pomoc to nie jest tylko ten moment, kiedy my czujemy z tego satysfakcję i możemy poczuć się w jakiś sposób potrzebni, tylko że to wsparcie jest potrzebne cały czas i w kontekście szkół też potrzebne są zasoby, ze względu na to, że tych osób do nauki języka jest dużo i wydaje nam się, że ten język jest podobny, że rzeczywiście to funkcjonowanie kulturowe jest zbliżone, natomiast pamiętajmy o tym, że jednak osoby, które przybywają tutaj, szczególnie dzieci, jednak są narażone i na szok kulturowy, i na właśnie takie poczucie zupełnego przewrócenia świata do góry nogami. W kontekście osób starszych, tutaj często pojawiają się jakieś stereotypowe głosy dotyczące, no właśnie, zabierania pracy, jakichś elementów związanych z działaniami takimi socjalnymi. Tutaj jednak badania pokazują, że nie jest to prawdą i że tak naprawdę osoby z Ukrainy też wspierają polski rynek pracy i tutaj dzięki tym osobom PKB jest po prostu realizowane.
Tak, statystyki pokazują, że 2,4% PKB jest wytwarzane przez Ukraińców będących w Polsce i że ta ilość Ukraińców, którzy są w Polsce, odpowiada procentowi PKB wytwarzanemu przez Polaków, taką samą ilość Polaków, więc jakby tu nie można powiedzieć tak samo oni pracują i wkładają we wspólny budżet w swoją pracę. Jak można prowadzić warsztaty w szkołach na temat migracji i jak uczniowie mogą pomóc w w takim wprowadzaniu uczniów z innych krajów do klas.
Tutaj też tworząc te scenariusze, zależało nam na tym, żeby móc też wpasować się w specyfikę funkcjonowania szkół i też systemu edukacji, bo też wiemy, że ten grafik jednak jest napięty i dzieje się w szkołach bardzo, bardzo dużo, zarówno pod względem podstawy programowej, jak i też dodatkowych rzeczy. Więc tutaj pierwszym naszym takim pomysłem jest to, że pełen cykl zajęć to są 4 lekcje, mniej więcej po 1,5 godziny. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że być może trudno jest zrealizować aż taką liczbę zajęć, na przykład dla jednej klasy. Dlatego proponujemy też albo wersje skrócone tych lekcji, gdzie zahaczamy o tematy, które na przykład szkoła zgłasza, że są najbardziej potrzebne, albo też możemy przeprowadzić jedną z tych lekcji na wybrany przez szkołę temat. Tutaj oprócz właśnie tych kwestii statystycznych, oprócz tych kwestii dotyczących jakichś konkretnych informacji na temat państw, zależy nam też na takim budowaniu po prostu postaw obywatelskich i też takiego świadomego społeczeństwa, bo gdzieś z tyłu głowy mamy jednak tą informację, no, że to te osoby będą w przyszłości tworzyły nasze społeczeństwo, więc tutaj bardzo też dużym takim case'em, który przerabiamy, są różne postawy, różne działania, które już w tym momencie te osoby mogą wdrożyć jako właśnie uczniowie, uczennice, ale też w różnych rolach społecznych, w których teraz funkcjonują, jako koledzy, jako koleżanki, ale też jako na przykład dzieci swoich rodziców, w jaki sposób podejmować rozmowy na temat migracji. Więc tutaj naszym takim aspektem jest tworzenie właśnie międzykulturowej klasy i w jaki sposób możemy wykorzystywać różne umiejętności osób w grupie, w której pracujemy. To znaczy, często zapominamy o tym, że osoby z doświadczeniem uchodźczym, migranckim mają też ze sobą bagaż narzędzi i bagaż doświadczeń już właśnie z tego swojego kraju pochodzenia. Więc my tutaj proponujemy ćwiczenia, które pomagają trochę wyciągnąć ten potencjał i też pokazać, że każdy w tej klasie może mieć jakąś swoją supermoc, może mieć jakąś swoją określoną rolę, w której się sprawdzi i przede wszystkim w której będzie czuł się dobrze. I tutaj takimi najprostszymi ćwiczeniami mogą być ćwiczenia na przykład, w którym polecenie jest w różnych językach, w których operują osoby pracujące w grupie i żeby zyskać całość tego, co trzeba zrobić, jakie zadanie trzeba wykonać, potrzeba jest tak naprawdę kawałków wszystkich tych osób w klasie. Też taką opcją przygotowania w ogóle do przyjęcia osoby jest przygotowanie jakichś podpisów, przygotowanie jakichś materiałów, które mogą sprawić, że ta przestrzeń szkolna będzie też bardziej przyjazna, bo to jest często praca dotycząca na przykład podpisania różnych sal w różnych językach, która już ułatwi w ogóle samo przemieszczanie się po szkole. Jakieś omówienie na zajęciach sposobów funkcjonowania szkoły. Możemy to zrobić w prosty sposób obrazkowy, kalamburowy. Tutaj możemy odchodzić też od samego takiego językowego przedstawiania informacji. No a też wiadomo, że jakieś kwestie ruchowe, jakieś kwestie tutaj właśnie bardziej związane z taką, powiedzmy, fizycznością, też w szkole jest to przydatne dla jakiegoś rozładowania energii, tego, co się dzieje, więc tutaj możemy łączyć przyjemne, zabawne, jednak z tą kwestią poczucia bezpieczeństwa. Zawsze oczywiście też mamy jakąś taką uważność na to, co się dzieje w klasie, bo też dajemy sygnał, że nigdy nie robimy tego na siłę, że też są takie sytuacje, że osoba nie chce być w żaden sposób wyróżniona, bo jednak zwracanie uwagi na to, dołączył do nas ktoś nowy, to jest osoba, która nie rozumie po polsku, to jest ktoś, kto, nie wiem, będzie potrzebował wsparcia, to jest cały czas pokazywanie w pewien sposób inności tej osoby, więc tutaj też bardziej może w kontekście pracy z nauczycielami, już nie z samymi uczniami, jak moderować tymi zachowaniami w klasie, chociażby na godzinach wychowawczych, żeby właśnie tej linii nie przekroczyć, żeby to było z jednej strony zaopiekowane, ale z drugiej strony też komfortowe dla obydwu stron. Jeśli mamy na przykład jakieś dni wielokulturowe, to też staramy się jakoś uwrażliwiać na to, żeby osoba z danej kultury nie była po pierwsze wysłannikiem całego kraju, bo to też nie o to chodzi. Bardziej skupiamy się na tym indywidualnym doświadczeniu, bo my pewnie też nie umiałybyśmy opowiedzieć o wszystkich gwarach, o wszystkich strojach ludowych, które gdzieś w Polsce funkcjonują. No i te osoby też przychodzą z pewnym swoim doświadczeniem. Może warto bardziej się skupić na jakichś tradycjach domowych. Pokaż mi, jak to jest u ciebie w domu. I coś, co zdarza się często, to, że takie dni kulturowe powinien brać w nich udział każdy. To znaczy nie tylko ja jestem nie z Polski i pokazuję ci, jak żyjemy gdzieś indziej, tylko wymieniamy się swoim doświadczeniem. Pokażę ci, jak jest u mnie na tym małym kawałku na podwórku. Może u ciebie na podwórku jest podobnie, a u mnie może jest zupełnie inaczej. I tutaj warto też mieć to na uwadze.
Czy też w jakiś sposób przybliżacie uczniom jakby taką emocjonalność, potencjalną drogę emocjonalną związaną z migracjami? No bo mówi się właśnie o tym szoku kulturowym. I czy jakby przybliża się uczniom proces, przez który przechodzą osoby migrujące?
Tak, staramy się przedstawiać też ten schemat, właśnie tak jak wspomniałaś, szoku kulturowego, ale staramy się też bardziej pracować na doświadczeniu. To znaczy, po pierwsze, mamy taką opcję spreparowanych case'ów, które gdzieś opisują różne sytuacje. One z jednej strony są spreparowane, a z drugiej też są wybranymi takimi elementami z naszego doświadczenia. Coś, z czym myśmy się spotkali, żeby to nie było zupełnie gdzieś oderwane od rzeczywistości. I wspólnie też te osoby rozmawiają na ten temat i zastanawiają się właśnie, jakie zachowania mogą z czego wynikać. No bo tak jak tutaj rozmawiałyśmy wcześniej na przykład na temat legalizacji pobytu i wszystkich procedur związanych z dostaniem pozwolenia na pobyt, no to tutaj na przykład oprócz tego szoku kulturowego mogą się pojawiać różnice chociażby w motywacji do nauki, ze względu na to, że obserwujemy osoby, które mają już uregulowany status prawny. Ta motywacja często jest większa, ponieważ one też są w stanie sobie wyobrazić, jak będzie wyglądało ich życie, nie wiem, w przeciągu roku, prawda? A jeśli mamy kogoś, kto tak naprawdę nie wie, czy będzie mógł jutro jeszcze być w tym miejscu i nagle mówimy mu, ucz się bardzo trudnego języka, nie wiadomo, czy on ci się kiedykolwiek jeszcze do czegoś przyda, no to ja też bym się czuła sfrustrowana i też by mi się nie chciało tego robić, więc tutaj warto też jest uwrażliwiać na takie kwestie właśnie związane z takimi subtelnymi różnicami, że to może nie wynika z tego, że ktoś jest dla mnie niemiły. Może on się nie chce ze mną zakolegować, nie dlatego, że on mnie nie lubi, tylko może on się boi, że mnie straci, bo będzie musiał wyjechać, a już stracił swoich przyjaciół, nawet jeśli jest z nimi w kontakcie, tak? To ten kontakt jest jakoś online'owy, jakoś zupełnie inny niż dotychczas, więc tutaj też warto na takie kwestie właśnie zwracać uwagę.
Bardzo zachęcamy do skorzystania z tych materiałów. One są na stronie internetowej ua.kik.waw.pl w zakładce kampania Tam jest właśnie te ileś lekcji, o których rozmawiałyśmy. One są w formie prezentacji i do tego skryptów przygotowanych. Także jest to taki materiał, który można stamtąd pobrać i łatwo przeprowadzić lekcje, które bardzo wierzymy, że w przyszłości społeczeństwo polskie będzie coraz bardziej społeczeństwem wielokulturowym i że ta współpraca pomiędzy nami a osobami, które tu przyjeżdżają, jest jakąś podstawą naszego dobrego funkcjonowania w przyszłości jako państwa i że z tej wielokulturowości można bardzo, bardzo dużo skorzystać i budować wspólny pokój nie tylko w Polsce, ale w regionie. Także bardzo Państwa zachęcamy do przeprowadzenia lekcji w szkołach na temat migracji.